Pomiędzy Parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą.
Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Żywiołowe Związki. To jest pierwszy odcinek w tym roku. Jednocześnie odcinek, który po części nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy cały zeszły rok, czyli przeszłości, tego jak się poskładać po trudnym dzieciństwie, całego cyklu DDA, DDD w związku, granic, w bliskich relacjach, w związkach, ale też separacji. Lojalność jest trochę takim elementem, który wchodzi we wszystkie te obszary i jednocześnie jest takim elementem, który jest już w obszarze pary i bardzo często z powodu tej lojalności powstaje bardzo dużo trudności, nieścisłości, konfliktów w związku, a że cały ten przyszły rok, a właściwie obecny rok, będziemy mówić o związkach już stricte, nie tak bardzo zanurzać się w przeszłości, to jest on dobrym wstępem do tego, co się będzie w tym roku wydarzyć. Będę o tym trochę tutaj mówić, nawiązywać, ponieważ to są materiały, które też zostaną, więc nawet jeśli będziecie słuchać tego po czasie, to będzie można do tego wrócić. No więc co? Może pokrótce powiem, jaki jest plan na ten najbliższy czas, czyli zapraszam Was po pierwsze na webinar, czy ten związek da się uratować. Jest on bezpłatny, potem trafi do sklepu, kiedy już po transmisji trafi do sklepu. A później będziemy rozpoczynać cały cykl W co grają pary. I tam mam zamiar opowiadać Wam o wszystkich nieświadomych rzeczach, które dzieją się w relacjach i mam nadzieję, będziemy przez cały rok czynić je świadomymi. Będziemy zajmować się więzią, odbudową tej więzi, niezależnością, autonomią, bliskością, namiętnością, randkowaniem, rozbrajaniem konfliktów, komunikacją i wszystkim tym, co jest nam potrzebne do tego, by budować i przywracać lepsze relacje z drugim człowiekiem, ale też ze sobą. I to jest to, co w najbliższym czasie nas czeka, a pozostałe rzeczy będę Was informowała w trakcie. I lojalność też trochę zahacza o wzorce relacji. To będzie kolejny podcast, który będzie się niebawem tutaj pojawiał, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania dzisiejszego odcinka. No więc jeśli mówimy o rodzinnej lojalności, to można powiedzieć, że w takim codziennym życiu w ogóle nad tym zjawiskiem się nie zastanawiamy i nie doceniamy roli, jaką odgrywa w relacjach, które nas łączą. Bardzo często mamy też poczucie, że my wcale nie jesteśmy zdeterminowani, jakby, że my wcale nie jesteśmy też uwikłani w jakieś lojalności rodzinne. Wydaje nam się, że przecież jesteśmy odseparowani, mamy swoje własne życie i nie jesteśmy wobec nikogo lojalni, podejmujemy tylko i wyłącznie nasze osobiste wybory, ale czy aby na pewno? Biorąc pod uwagę to, w jakich rodzinach się wychowujemy, w jakich wzrastamy, w jakich społecznościach, grupach społecznych, to trzeba wziąć pod uwagę, że każda grupa, więc też rodzina, ma swój pewien charakter, czasem formalny, czasem nieformalny, czasem przekazywany wprost, a czasami nie. I to jest taki zestaw różnych praw, obowiązków, oczekiwań. Wszystko to, co obserwujemy w zachowaniach innych ludzi, to, co możemy brać od nich, czerpać, czasem też naśladować, uczyć się. Więc wszystkie te wzorce relacji właśnie, to jak tworzyć rodzinę, jaką być kobietą, jakim być mężczyzną, jakim być człowiekiem. Wszystko to jest gdzieś zapisane dla nas, w naszych rodzinach. I w takich przekazach z pokolenia na pokolenie my to dostajemy, czyli co wypada, co nie wypada. I można powiedzieć, że im bliższa relacja, chciałam powiedzieć na początku więź, ale ta więź może też być bardzo skonfliktowana. Relacja może być skonfliktowana, ale głęboka. Czyli jak uczestniczyliście w webinarach o granicach w relacji z bliskimi osobami, w tym rodzicami, tam bardzo dużo mówiłam właśnie o tym, że nawet w sytuacjach, kiedy mamy silny konflikt z naszą rodziną pochodzenia, to ta lojalność może być bardzo, bardzo też duża, z czego możemy sobie zupełnie nie zdawać sprawy. A więc im głębsza ta relacja, tym głębsza też może być lojalność względem członków rodziny i tym trudniej jest się też odseparować, tym trudniej jest być bliżej swojego wybranka czy wybranki, budować swój związek oparty na własnych zasadach i regułach, ponieważ najczęściej idziemy trochę na skróty i nam się wydaje, że to druga osoba proponuje nam coś, co odstaje od normy i nie patrzymy na to, że to my też wnosimy do relacji takie kawałki, które nie do końca mogą pasować drugiej stronie, a są w nas tak silnie zakorzenione, tak mocno zarysowane, że wydają nam się oczywiste i bierzemy je jako normę. O lojalności rodzinnej trochę możemy myśleć w kontekście równowagi w takim procesie brania i dawania, czyli jeśli bardzo dużo dostaję od rodziny, to czuję, że jestem zobowiązana też bardzo dużo jej oddawać. I to nie tylko dotyczy materialnych rzeczy, a właściwie w głównej mierze dotyczy też tych emocjonalnych kawałków, czyli im więcej wsparcia, opieki, można powiedzieć nadopiekuńczości nawet, tym bardziej czuję się zobowiązana do oddawania rodzinie czegoś. To też pięknie widać w tych wszystkich sytuacjach, kiedy para bierze ślub i to, jak układają się podziały dotyczące tego, jak ten ślub ma wyglądać, kto ma być zaproszony, kto go właściwie organizuje, kto za niego płaci, jak on ma przebiegać, kogo można nie zaprosić i całe te dyskusje i całe te konflikty, które na tym etapie się pojawiają, są po prostu pięknym odzwierciedleniem tego, co się dzieje w relacjach, jak bardzo jesteśmy w stanie się odseparować od rodziców i podjąć własne decyzje, dobre dla siebie, a jak bardzo jesteśmy w jakiejś zależności, czasem finansowej, a czasem nawet jeśli to nie jest zależność finansowa, bo jesteśmy w stanie sobie sami, powiedzmy, wesele zorganizować i opłacić, to jednak w zależności emocjonalnej, czyli zapraszamy kogoś, kogo tak naprawdę nie chcemy zaprosić i zrobilibyśmy inaczej. Można więc powiedzieć, że lojalność rodzinna to są oczekiwania, to są przywileje, to są zobowiązania względem członków rodziny, czy też pomiędzy członkami danej rodziny. I twórcy terapii systemowej często właśnie mówią o tym, jak bardzo ta przeszłość pokoleń rzutuje na życie rodziny, którą tworzymy. My to nazywamy rodziną nuklearną, czy też tą rodziną, którą tworzę właśnie z partnerem, z partnerką. A moja rodzina pochodzenia, czyli moi rodzice, i ja w tej rodzinie, czy też rodzeństwo, które się tam pojawia, jest tym, co przekazuje mi różne nieświadome kawałki i ja je bardzo często też biorę. I te konflikty, które wynikają czasem w związkach, a czasem w naszych rodzinach pochodzenia, to są konflikty, które mają właśnie swoje źródło w różnych zobowiązaniach w stosunku do rodziców, czy też do innych członków rodziny, ale dla nas ważnych, bliskich, czasem to jest babcia. I one utrudniają nawiązanie czy zbudowanie lojalności w stosunku do naszego partnera czy też partnerki. Wtedy ten partner, partnerka czują się zdradzeni, oszukani. To jest to, co bardzo często też się w związkach pojawia, czyli taki aspekt, w którym ktoś z pary nie czuje się na pierwszym miejscu, tylko czuje, że mama, tata, rodzeństwo są ważniejsi niż on, ona. I oto są całe konflikty i zwykle ta druga strona mówi, że wcale tak nie jest, no bo tego rzeczywiście nie widzi, nie czuje i przeżywa to nieco inaczej. I uwalnianie się z tych obciążeń, które są jakby z powodu tych struktur lojalnościowych, jest bardzo, bardzo trudne, ponieważ rodzina pochodzenia będzie nas ciągnęła do tego, żeby tą lojalność spełniać. To jest niewypowiedziane, mało kto jakby używa, a nawet bym zaryzykowała stwierdzenie, że nie używa się takiego stwierdzenia w rodzinie, czyli że ty masz mi teraz być lojalny, masz mi coś oddać, masz coś zrobić. To są inne subtelne komunikaty, czasem podwójne wiązanie, czyli granie na emocjach, granie na poczuciu winy, unieważnianie emocji albo stawianie się w sytuacji, w której to mielibyśmy rzekomo unieważniać czyjeś emocje, a więc robienie takich rzeczy, które utrudnia nam po prostu bycie przy sobie, decydowanie tak, jak my chcemy. I często jak te osoby, które są w takim konflikcie właściwie lojalnościowym pomiędzy partnerem, czy też partnerką, a rodziną pochodzenia, gdyby rozmawiać tylko z tą osobą, to jak ma szansę ona pogadać z kimś, kto jest obiektywny, na przykład z terapeutą, to bardzo często mówi o tym, że to jest sytuacja nie do wytrzymania, bo z jednej strony czuje, że musi spełniać zobowiązania względem partnera czy też partnerki, a z drugiej strony względem rodziny. I nie jest w stanie dźwignąć złości którejś ze stron, czyli nie radzi sobie z zestawianiem granic, z mówieniem o sobie, z mówieniem o swoich emocjach, potrzebach, ale też z wytrzymywaniem niezadowolenia czy też rozczarowania drugiego człowieka, bo być może przez większość życia trzeba było to właśnie dostosowywać, przeżywać, godzić się na różne rzeczy. Jeśli tak duże i silne są te wiązania, im większy nacisk na to, żeby właśnie nie wiem, nie odchodzić od rodziny pochodzenia, żeby brać ją pod uwagę, im bardziej ci rodzice chcą być ważni, istotni w życiu takiego dziecka, tym bardziej można też przypuszczać, że działo się tak właśnie wcześniej, w toku całego życia. I pytanie, czy taka osoba miała możliwość wyrażania swojego zdania, czy za wyrażanie swojego zdania otrzymywała jakiś rodzaj kary, na przykład milczenie, brak kontaktu, odcięcie się, jakieś inne trudne emocje, które panowały w atmosferze domowej. I to są te rzeczy, które sprawiają, że wpływa to na całe nasze poczucie własnej wartości i też relacje z innymi osobami. Czyli można powiedzieć, że tak bardzo boimy się, że ktoś nas odrzuci, że wolimy się godzić na to, co ktoś nam proponuje i znosić te różne niewygody, niż się skonfrontować i sprawdzić już jako dorosłe osoby, co nam to robi. Czasem, właściwie najczęściej przy wsparciu specjalisty, kogoś, kto nam w tym pomoże, ponieważ samodzielnie jest to po prostu trudne. I to, co wzmaga też taką siłę lojalności względem rodziny, jest to, że w rodzinie zwykle jest ktoś taki jak kozioł ofiarny. I to niekoniecznie musimy być my, bo nawet gdybyśmy to byli my, to będziemy się mierzyć trochę z innymi trudnościami, ale jeśli obserwujemy w rodzinie takie sytuacje, że ktoś coś zrobił po swojemu, czyli wybrał na przykład osobę na partnera czy też partnerkę, która nie odpowiadała rodzinie, wybrał miejsce zamieszkania, które nie odpowiadało rodzinie, wybrał zawód, czy cokolwiek innego, co jakby w ten system rodziny ich wartości przekonania się nie wpisuje, więc zrobił po swojemu i to pokazuje, jak mało elastyczna jest taka rodzina, to okazuje się, że ten kontakt jest zatracony, on jest niemożliwy. Taka osoba często jest też jakoś właśnie odrzucana czy stawiana w takiej roli kozła ofiarnego. To nie jest też tak, że jakby wina jest, prawda, po jednej ze stron i w ogóle byśmy odeszli od słowa wina, ale tak pomyślałam sobie, że jak o tym opowiadam, to może w ten sposób to się nasuwa. Natomiast tam zawsze po dwóch stronach jest coś do zrobienia. Natomiast w tym dzisiejszym podcaście bardzo się chcę skupić na tych siłach lojalnościowych, które się dzieją. Czyli też można powiedzieć, że ten kozioł ofiarny prawdopodobnie robi coś w taki sposób, który jest mało konstruktywny. Na przykład jeśli chodzi o komunikację, czy też separowanie się. Ale to jest jakby zupełnie inny wątek. No więc jak to działa na innych członków rodziny, którzy obserwują taką relację z kozłem ofiarnym? Więc w taki sposób, że z poczucia winy albo z poczucia jakby takiego lęku, że ja też zostanę, nie wiem, odsunięty, wydziedziczony, nie będę należeć, przynależeć do tej rodziny, kim ja w ogóle będę, jeśli będę robić inaczej, zaczynają podejmować takie działania, które wcale nie są w zgodzie z nimi. I trochę jakby dopasowywać się do tej rodziny, więc też widzę tego człowieka, tego kozła ofiarnego jako kozła ofiarnego. Widzę go jako kogoś, kto nie pasuje. Czyli trochę inaczej mówiąc, narracja o tej osobie jest w tej rodzinie spójna, nawet myślenie o tym człowieku inaczej niż reszta rodziny może być zagrażające, czyli nawet jeśli to ja bym była osobą, która widzi to wszystko, to jakby wyrażenie też swojego zdania, próba włączenia się w kontakt z tą osobą. Czasem są takie w rodzinach sytuacje, że ktoś jest odcięty, nikt z rodziny nie rozmawia z tym człowiekiem, no i jest ktoś, kto jakoś chciałby podjąć dyskusję, komunikację, spotykać się, ale też no, czuje taką siłę przywiązaniową, taką lojalność, że no nie może, bo rodzina myśli inaczej, więc trochę nie wypada, pewne rzeczy robi się po kątach i to są właśnie te fragmenty, które sprawiają, że my nie możemy jakby zostawić tego i myśleć po swojemu, autonomicznie. I tak to przeżywamy, że nie możemy. A prawda jest taka, że możemy, tylko potrzebujemy bardzo często kogoś z zewnątrz, kto nam pokaże, że to, co jest w naszych wyobrażeniach, fantazjach, może się w ogóle nie zrealizować, taki rodzaj odsunięcia ze strony rodziny. A dwa, jeśli nawet, to co jest dla mnie trudniejsze, czy też życie przez całe życie swoje w sposób podporządkowany, taki jak właśnie rodzina zaprasza mnie do tego, czy jednak zaryzykowanie i pójście w swoją stronę i po swojemu, bo jakby bez względu na to, którą decyzję podejmę, mam jakąś trudność do przepracowania, do przeżycia, żałobę do przeżycia również, no bo albo mogę utracić jakiś rodzaj kontaktu, może nie całkowity, ale jakiś rodzaj kontaktu z rodziną pochodzenia, albo utracę siebie. I w toku tej pracy często się okazuje, że tak naprawdę coś tracę w rodzinie, kiedy idę za swoimi potrzebami. Tutaj coś zyskuję, może kontakt nie jest do końca taki, jakbym chciała z rodziną, ale jest. A im dłużej to też trwa, im więcej pracy nad sobą wykonujemy, tym okazuje się, że być może rodzina się przystosowuje do tej zmiany w myśl takiego cyrkularnego podejścia, czyli rodzina dąży do równowagi, więc kiedy jedna osoba się zmienia, to reszta do tej zmiany się dostosowuje, dopasowuje. W związku z czym za pewien czas jakby okazuje się, że ktoś sobie, nie wiem, coś przemyślał, coś tam kliknęło, coś się zadziało i ten kontakt może być lepszy. Oczywiście to nie jest reguła i to nie jest recepta i w wielu sytuacjach często nie może być, ale chcę pokazać też tą opcję, która ewoluuje w toku naszego życia, naszych zmian, że to jest też proces, że tak jak my się separujemy od rodziny i wychodzimy z tych kawałków lojalnościowych, tak też rodzina przystosowuje się do naszej separacji i też lepiej ją znosi. Im dłużej też to trwa, ponieważ widzi, że to nie jest takie zagrażające, bo z perspektywy rodziny to oni to widzą trochę inaczej, czyli ty jesteś inny, ty robisz inaczej, myślisz inaczej, postępujesz inaczej, zagrażasz nam. Bo to nas spaja. I teraz, kiedy to trwa i widzimy, że aha, dobra, ty robisz inaczej, myślisz i działasz inaczej, ale dalej jesteśmy razem, nie utraciliśmy z tobą kontaktu, dalej jest jakoś dobrze nam, to może być tak, że możemy się różnić. Na tym polega ta zmiana, która dzieje się w systemie, że poprzez zmianę jednej osoby rodzina się do niej dostosowuje, czyli też może się uelastycznić. I oczywiście, kiedy na przykład, jak mówiliśmy w poprzednim podcaście o rodzeństwie, okazuje się, że następna osoba z rodzeństwa robi coś, co jest trochę wykraczające poza wartości i zasady rodzinne, można powiedzieć, że ma łatwiej, bo rodzina już się nauczyła. I trochę też zależy od tego, na ile spójne, zbieżne są te decyzje o byciu właśnie innym od rodziny pochodzenia, ale generalnie jakby rodzina też w toku życia uczy się przystosowywania do tych zmian. Więc to jest takie ku pokrzepieniu, czyli kiedy budujemy związek, chcemy go budować na własnych zasadach, to te pierwsze momenty, kiedy mówimy nie, stawiamy granice, kiedy jesteśmy bardziej przy partnerze niż przy rodzinie pochodzenia, są trudne, trzeba się nastawić na to, że będą różne ataki, że będą różne komentarze, trudności. No, nie przejdzie to płytko, gładko, płynnie, tak jakbyśmy sobie tego chcieli, ale to nie znaczy, że to się nie zmieni, czyli to nie znaczy też w sumie, że za, nie wiem, tydzień, dwa, miesiąc, pięć miesięcy będzie lepiej, bo czasami do tego potrzeba lat, ale jest to też możliwe. I tak jak, nie wiem, czy dobrze wypowiem to nazwisko, ale tak jak opisuje to pojęcie lojalności taki twórca też... Nie, źle. Tak więc to pojęcie lojalności to jest taka nić jakichś zobowiązań, tego, żeby upodobania, właśnie oczekiwania, myślenie, wartości, potrzeby były spójne, bo one wtedy nie zagrażają. I podstawą jest to zaufanie, czyli jeśli robisz inaczej, to trochę to zaufanie ginie i jakoś jest próba odbudowy. I też takiego uczenia się, że ścisłe przestrzeganie jakichś zasad, które my sobie wymyśliliśmy jako rodzina, niekoniecznie musi niszczyć to zaufanie, które jest pomiędzy nami, czy my możemy się różnić. Więc też zapraszam Was do takiego pooglądania, jak to jest u Was w tych aspektach, bo bardzo często pojawiają się takie pytania właśnie, jak w związku się od siebie różnić, jak akceptować te różnice. Oczywiście najczęściej są one z intencją, że to druga strona nie akceptuje naszych różnic, ale my też musimy się skonfrontować i spotkać z tym, czy my jesteśmy naprawdę w stanie zaakceptować to, że drugi człowiek różni się od nas, że ma inaczej, bo często też nie. I ta lojalność, którą czasem przeżywamy właśnie, to jest taka niepisana, nieświadoma, wzajemna wymiana czasem uczuć, czasem emocji, czasem poglądów, wartości, informacji itd., itd. I jeśli coś od kogoś dostajemy, to mamy oczywiście chęć zrekompensowania, czyli oddania, żeby bilans się zgadzał. I te osoby, które mają taką nadmierną tendencję dodawania, to też będę wkrótce w webinarach Wam o tym opowiadać, jak taka postawa bycia dobrym i zalewania innych dobrocią jest też postawą kontrolującą. Czyli wszystko to, co dzieje się w rodzinie, te różne mechanizmy, to o czym Wam teraz opowiadam, też przekłada się na różne aspekty naszego życia, czyli wartość, którą z tej rodziny wynosimy, na przykład to, że możemy być blisko siebie i możemy się wspierać i być tą osobą, która zawsze jest gotowa nieść pomoc, to też może być takim elementem, zwłaszcza w relacji takiej związkowej, gdzie to dawanie ma charakter kontroli nad drugim człowiekiem. Ale do tego wątku Was zapraszam do najbliższych treści webinarów, do śledzenia i zapisu na nie, bo będziemy go sobie poszerzać. A zapisać standardowo się możecie na międzyparami.pl, tam w zakładkach są webinary i inne wartościowe treści. Czasem to, co dostajemy, to jest coś, co niekoniecznie chcieliśmy. Czyli na przykład poświęcenie się w wychowaniu. Na przykład wyobraźmy sobie sytuację, że jeden rodzic odchodzi, dochodzi do rozwodu, albo jeden rodzic umiera, a drugi zostaje z dziećmi i poświęca się, czyli zostaje z tymi dziećmi, nie buduje już sobie relacji romantycznej, staje się rodzicem głównie. I to też jest taki kawałek dużej odpowiedzialności, która ciąży na dziecku, bo ma poczucie, że rodzic poświęcił dla niego życie, że miał tak ciężko i trudno i nie ułożył sobie tego życia. I teraz osoba, która wchodzi w związek swój własny, partnerski, może mieć bardzo silne takie kawałki lojalnościowe, czy można zostawić tego rodzica, czy można wyjechać na wakacje bez niego, wyjść bez niego, spędzić święta bez niego, zrobić w ogóle coś bez jego wiedzy. To tak już podkręcam mocno, ale żebyście poczuli, o co chodzi. To też w subtelnych aspektach ma duże znaczenie. No i potrzeba też czasami tego rodzica, który mógłby zwolnić z tej odpowiedzialności, bo to nie jest zawsze tak, że rodzic jakby to nakłada i my to kontynuujemy i bierzemy. Bardzo często też jest tak, że to dziecko jest takim, już dorosłe dziecko, z przekonaniem, że musi teraz się odwdzięczyć i musi coś zrobić, oddać temu rodzicom, czuje się zobowiązane i czasem potrzebuje usłyszeć od rodzica, że tego nie chce, że ja sobie radzę, że ty żyj swoim życiem, zajmij się swoją rodziną. Pewnie to są rzadsze sytuacje, bo to też wymaga dojrzałości tego rodzica, ale też mówię o tym, bo wiem, że odbiorcami tych treści są rodzice, którzy mają dorosłe dzieci, więc też to jest coś, co można swoim dzieciom w prezencie dać. Czasem ten bilans zasług, czyli to dawanie, branie, odpłacanie, lojalność rodzinna, przenosi się z pokolenia na pokolenie. Czyli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, w której mamy rodzeństwo i jedna osoba z rodzeństwa, na przykład starszy, musi opiekować się młodszym, może słabszym, może chorym bratem albo siostrą. I w związku z tym ma pewne deficyty i braki opieki, zainteresowania, czułości, miłości. Im bardziej oczywiście rodzice są w tym nieobecni albo niedojrzali emocjonalnie. I to, co się przenosi na kolejne pokolenie, to jest to, to jest oczekiwanie od swoich dzieci, żeby mnie wspierały, żeby się mną opiekowały, żeby towarzyszyły mi, żeby mnie rozumiały w różnych trudach. To są takie bardzo trudne, często wstydliwe kawałki do wyrażenia, na przykład na sesjach terapeutycznych, nie mówiąc już o tym, żeby w ogóle z kimś na ten temat rozmawiać. Czyli takie powiedzenie, że to ja nie chcę wspierać swojego dziecka, tylko chcę od niego tego wsparcia, bo my to pod skórą czujemy, że to nie w tą stronę, czyli że to rodzic jest od zapewniania wsparcia dla swojego dziecka i zwalniania właśnie z takiego poczucia obowiązku, żeby to ono miało wspierać mnie, aczkolwiek to się dzieje w nas, w nieświadomych kawałkach, im bardziej sobie to uświadamiamy, tym bardziej może nas to przerażać, tym trudniejszą wizję siebie też tworzymy, kreujemy, tym trudniej to ujawniać, rozmawiać, tym trudniejsze emocje też się w związku z tym dzieją, czyli mówimy tak naprawdę o parentyfikacji, która zachodzi i o której mówiłam z Julią Kawalec w cyklu o DDA, DDD w związku na międzyparami.pl w zakładce prezenty jest cały ten cykl, możecie sobie odsłuchać. I to się też nam łączy z poprzednim podcastem, czyli tym, jak bardzo ta rywalizacja w rodzeństwie w takich sytuacjach może się dziać, czyli zarówno dla tej kobiety czy mężczyzny, która musiała opiekować się swoim bratem albo siostrą, jak i dla tych dzieci, tej kobiety bądź tego mężczyzny, który teraz oczekuje od swoich dzieci wsparcia. Choć to są właśnie takie niejawne, nieuświadomione aspekty. I ten konflikt lojalności, on się opracowuje właściwie całe nasze życie. To dorosły rodzic jest trochę też od tego, żeby nas z różnych rzeczy zwalniać. Im większa dojrzałość, praca własna rodzica nad sobą, tym bardziej jesteśmy w stanie swoim dzieciom pozwalać na różne rzeczy, które trochę z tego standardu rodzinnego jakby wychodzą, które są poza nim. No a w takim okresie adolescencji, gdzie mówiłam właśnie o opuszczonym gnieździe, czy o separacji od rodziców rodziny pochodzenia w poprzednich podcastach, do których też Was serdecznie zapraszam, to już dzieje się bardzo intensywnie. To jest w takim wieku nastoletnim i u młodych dorosłych, więc tam opowiadam o tym, co się tam zadziewa i co powinno też się zadziać, żeby móc stworzyć zdrowy, dojrzały, własny związek i uwolnić się od tych różnych więzi i lojalności, które się tworzą. A co jeśli ten konflikt lojalności nie zostanie rozwiązany? No to szansa na to, że on wejdzie do tej naszej nowej rodziny nuklearnej, tak, o której wspomniałam, czyli do związku po prostu, który tworzę, jest bardzo duża. To jest prawdopodobieństwo ogromne i prawdopodobnie stanie się on źródłem właśnie napięć, konfliktów w parze. Czasem, jeśli mamy taką tendencję właśnie mocną do podporządkowywania się innym, zrywamy wtedy kontakt z rodziną pochodzenia, bo to jest konflikt, którego nie da się wytrzymać niekiedy dla niektórych. Im mniej takich doświadczeń, w których w rodzinie mieliśmy na przykład, że mogliśmy obserwować to, że można się różnić i można inaczej tym... inaczej, jeszcze raz. Jeśli w rodzinie pochodzenia mieliśmy takie doświadczenia, czyli uczyliśmy się tego, że można się różnić i wtedy relacja dalej trwa, tym być może mniejsza szansa na to, że to tak radykalnie będzie odcięte, ale jeśli rodzina była bardzo radykalna, czyli jeśli się różnisz, to odcinamy cię, jesteś kozłem ofiarnym, nie ma kontaktu, to możliwe, że ten konflikt lojalności będzie rozwiązany właśnie w ten sposób, że ktoś odetnie albo kontakt z rodziną pochodzenia, albo na przykład zerwie relację. które jest, bo nie będzie w stanie tego wytrzymać i może będzie chciał stworzyć relację z kimś, kto się podporządkowuje i wejdzie w tą rodzinę i się z nią scali, czyli wchłonie się w ten system rodzinny partnera czy też partnerki. Ale najczęściej jednak jest tak, że to napięcie jakby pozostaje i para sobie żyje latami w tym układzie, kłócą się o te same rzeczy przy okazji różnych świąt czy też uroczystości, nie rozwiązując trochę tego konfliktu, on dalej trwa i rozprzestrzenia się na inne aspekty życia tych osób. Jak sobie z tym radzić, jak stawiać granice, jak o nich mówić? Tutaj Was odsyłam do webinarów o wyznaczaniu granic rodzicom i w związku, które myślę, że będą bardzo pomocne do rozwiązywania tych trudności i dadzą odpowiednie też narzędzia do tego. Tak więc podsumowując, lojalność rodzinna po pierwsze jest trudnym zjawiskiem do uchwycenia samodzielnie. Jak się w tym tkwi, trwa, to się tego nie widzi, więc słuchajmy też innych osób, które nam pokazują różne nasze charakterystyczne aspekty, tak? Czyli to, co dotyczy naszej rodziny i też nas, więc nie obrażajmy się aż tak bardzo, kiedy ktoś nam mówi, jak to jest u nas, bo możemy się z czymś nie zgadzać, ale też możemy po prostu pewne rzeczy przemyśleć, a potem to odsunąć od siebie. Więc chcę Was trochę zaprosić do nie takiego szybkiego negowania tego, co inni mówią, ale też brania pod lupę tych różnych aspektów, które słyszymy i doszukiwania się tam tych rodzinnych wartości, które nie zawsze są pozytywne, które czasem wiążą się z trudami. Jak jeszcze można by odkrywać te lojalności rodzinne? A więc dobrym narzędziem do tego jest narysowanie, tworzenie własnego genogramu. Ja w całym cyklu Jak się poskładać po trudnym dzieciństwie, do którego możecie się zapisać, też jest link na międzyparami.pl. To są bezpłatne treści. Tam pierwszy webinar dotyczy właśnie dzieciństwa. Pokazuje, jak można taki genogram narysować, jakie aspekty wziąć pod uwagę i właśnie pooglądać sobie powtarzalność wzorów relacji rodzinnych, czyli to narzędzie można wykorzystywać wielokrotnie do bardzo różnych rzeczy i pięknie nam będzie pokazywać to, co się w naszej rodzinie zadziewało. Jak to narysujemy, to też pewnie zobaczymy różne inne niuanse i ciekawostki, na które nie zwracaliśmy wcześniej uwagi, na to, co się po prostu też powtarza. Czy chociażby jak wyglądają różne związki, czy one się rozpadają, ile jest dzieci w rodzinie, jak wyglądają święta, obchodzenie rocznic, co się dzieje, kiedy ktoś choruje, w jaki sposób ludzie chorują, czasem to się też powtarza, czasami nakładają się różne daty urodzin, śmierci, albo jakieś inne ważne wydarzenia. Wszystko to, jak sobie rodzina radzi z różnymi takimi trudnymi kawałkami. Ale też na koniec chciałabym powiedzieć, że lojalność rodzinna nie jest złem, że lojalność rodzinna też jest podstawą do tworzenia tej rodziny. Czyli dzięki lojalności rodzinnej w ogóle rodziny się tworzą, istnieją, funkcjonują, nie rozpadają się. To jest takie niepisane prawo rodziny, więc mamy też tam dobre rzeczy i tych dobrych rzeczy też możemy się właśnie doszukiwać w tym. Bo to jest też ten kawałek, który dotyczy na przykład udzielania sobie pomocy, wspierania się w trudnych aspektach. Ta lojalność rodzinna może mieć siłę spajającą, taką, która daje poczucie bezpieczeństwa, przynależności, pewności, czy też możliwości do rozwoju, podejmowania na przykład samodzielnej takiej odpowiedzialności za siebie. Tak? Różne siły tam działają i takie, które utrudniają proces separacji i indywiduacji dzieci, ale też z drugiej strony może mieć tą siłę spajającą i wspierającą. Więc jak zawsze trzeba to sobie wypośrodkować, znaleźć swój środek w tym, żeby się odnaleźć, czyli żeby to nie była tylko siła niszcząca więzi rodzinne, ale też szukanie tego dobra, które tam jest zapisane. I tutaj na koniec takie zagadnienia czy aspekty do rozważań w kontekście poprzedniego podcastu o rodzeństwie i byciu jedynakiem. Czyli możesz też pomyśleć, nie wiem, jaki masz układ rodzinny, czy jesteś jedynakiem, czy masz rodzeństwo i którym dzieckiem z kolei jesteś. Popatrz też na swojego partnera, partnerkę pod tym kątem i zastanów się, jak te lojalności rodzinne, czyli oczekiwania, obligacje rodzinne są w sytuacji, kiedy jest kilkoro dzieci w rodzinie, a jak to jest w sytuacji jednaka, jak to jest w sytuacji twojej rodziny, a jak to jest w sytuacji rodziny twojego partnera, czy też partnerki, bo z jednej strony to trochę zależy od tego, czy jesteśmy sami, czy mamy rodzeństwo. Oczywiście też od siły przekazu rodziny, która jest, atmosfery i też ról, które z całego tego rodzeństwa podjęliśmy my. A jak to ma się w kontekście pozostałych członków rodziny, kto się teraz na przykład rodzicem opiekuje, kto mieszka, kto pomaga wtedy, kiedy oni już zmagają się z różnymi chorobami, trudnościami, nie są w stanie na przykład sami funkcjonować. U kogo najbardziej ta lojalność działa, kto się z niej zupełnie wypisał, odciął, jak to wpływa na ciebie, na nich, na twój związek. To są też takie ciekawe zagadnienia, nad którymi warto sobie pomyśleć i rozważać. Do tego was zapraszam i dziękuję. Dzisiaj na tyle. Zapraszam was do śledzenia tego, co się dzieje na międzyparami.pl. Będzie tego w tym roku bardzo dużo i do aktywnego uczestniczenia i poszerzania swojej świadomości w zakresie relacji i bliskości z drugim człowiekiem. Dziękuję i do usłyszenia.